Witam Was. Dzisiaj mieliśmy ciekawy dzień, który będzie owocował jutro wywiadami. W pierwszym programie o 13:00 wystąpi osobisty przyjaciel papieża Jana Pawła II. Będziemy dyskutować o tym, czy w Polsce da się odbudować Polskę Jagiellonów. Oczywiście nie chodzi o granice, ale o klimat mentalny. A uwaga, to powiedzcie młodsze pokolenie, powiadomcie swoich rodziców, babcie, starsi, no to swoich znajomych. Jutro Widź pod prąd wystąpi z klanu Ryś. No i teraz tu wow, wszyscy. Także zapraszam na 18:00 na wywiad z tym aktorem. Dzisiaj zajmiemy się wizytą apostoła Pawła, a raczej nie wizytą, tylko pobytem apostoła Pawła w Efezie. Wiemy, że wracając z drugiej wyprawy misyjnej, poproszę planszę z mapą, apostoł Paweł na chwilę do Efezu wstąpił, a teraz przyszedł tu już drogą lądową, prawdopodobnie i na dłużej. Mówiliśmy o tym, jak spotkał pewnych uczniów Jana Chrzciciela, którzy jeszcze nie znali Ewangelii o darmowym zbawieniu, jeszcze nie rozumieli, jaka jest rola Ducha Świętego, nie mieli Ducha Świętego. Paweł im to wyjaśnił i nawrócili się do Jezusa Chrystusa, bo wezwali Jego jako swego Zbawiciela, bo wcześniej tylko wierzyli, że przyjdzie Mesjasz. Czekali na Mesjasza i w tym chrzcie janowym wyznawali, że są grzeszni i czekają na Zbawiciela. Teraz zajmiemy się już jego, można powiedzieć, taką metodyczną pracą misyjną w Efezie. Jak wiecie, nasze plany uniwersyteckie od czasu do czasu to właśnie wizytą czy służbą Pawła w Efezie usprawiedliwiamy, czy stąd czerpiemy inspirację. Ale najpierw kilka głosów od Was.
Damian Górnik, jeśli przychodzi Wam do głowy przestać to robić, to ani niż się ważcie.
Chodzi o Biblia na co dzień, rozumiem. Przepraszam, nie Biblia na co dzień, tylko Biblia w czasie zarazi. Z Biblia na co dzień też mamy taki cykl. On jest rano. Piotr Setkowicz to prowadzi. Maciej Stadnicki czyta, a Piotr Setkowicz daje krótkie rozważania. Macieju, dobrze mówię? Tak mniej więcej to jest. I tam już, powiedz Macieju, ile ksiąg Biblii już przerobili? Chyba cały Nowy Testament, tak? A gdzie jesteście w Starym teraz? Chwileczkę, problemy techniczne. Już włączamy, tak?
Kończymy Księgę Daniela.
I co potem? Wiesz, jakie są dalsze plany?
W tej chwili jeszcze nie wiem.
Piotr Setkowicz jeszcze nie ujawnił, no. Piotrze, jesteś z nami? Jakie dalsze plany będą? Halo, halo? W międzyczasie powiem, no jak już takie diktum, no to nie możemy sobie pozwolić na rezygnację. Może zmniejszymy jeszcze limit, bo teraz się spotykamy poniedziałek, wtorek i czwartek, nie? Zobaczymy, czy nie trzeba będzie tylko na przykład poniedziałek, wtorek, dwa dni w tygodniu. O tym myślę, ale cyklu nie odpuścimy. Następny głos, proszę.
To jeżeli chodzi o plany, to nasz...
apostolskich, że możemy zanurzyć się w te czasy apostolskie w obrazie przekazywanym przez pastora.
No to bardziej sam tekst mówi, ja tylko dopowiadam, zresztą nie tylko ja, bo tu jeszcze i Boguś Grek i Michał, absolwent historii nasz Rafał, nauczyciel Greki, niektórzy z Was się często też włączają, także razem, ale samo czytanie, zobaczcie, samo już czytanie Biblii wspólne jest wartością, bo tak właśnie Pismo Święte było przekazywane w czasach apostolskich, nie tak, że każdy sobie dostał, wiecie, czy swoją kopię listu i tak dalej. Przychodziła jedna kopia listu do kościoła i jedyne, co mogli zrobić, to ktoś, jeden z mężczyzn, stawał i czytał, a inni tylko słuchali. Zapewne kilkukrotnie, jednego dnia, drugiego dnia dyskutowali, później, a weź sprawdź tam w fragmencie tym, co on mówił na ten temat i tak dalej, ale mogli tylko słuchać, nie? Czyli wspólne czytanie, tak było głoszone, można powiedzieć, studiowane w tamtych czasach Pismo Święte. I zobaczcie, że do dzisiaj, kiedy siadamy i razem, tylko wystarczy przeczytać wspólnie fragment Biblii, to już jest inaczej niż jak czytamy samodzielnie. Dzięki. Tyle?
Jeszcze Mariusz Borucki. Dziękuję za wspólne czytanie Biblii, bo wreszcie się człowiek może skupić i oprzeć na pewnym Słowie Bożym w tym zwariowanym świecie pełnym sprzecznych opinii.
Tak, no dzisiaj w programie o 18 pokazywałem wam taką twitterową polemikę. To jest lepsze, bo ktoś by powiedział, a tam na Twitterze, czyli w formie pisanej, też dość skrótowej, lepiej jak tak się dwie strony spotkają i dyskutują. Niekoniecznie, bo wtedy rodzą się emocje i wtedy mamy to, co w telewizjach tych różnych publicznych czy nomenklaturowych. Pyskówki. Oni przekrzykują się nawzajem, nikt nikogo nie słucha i tak dalej. Także polemiki pisane, to tego nauczyłem się od profesora Jotkowskiego, który właśnie na to zwrócił uwagę, są zwykle bardziej merytoryczne i precyzyjne. No bo każdy pomyśli, zanim coś napisze, nie pójdzie o to słowo za daleko. Daleko, nie? Tylko tak napisze, pomyśli, skreśli, dopisze. No jest okazja coś poprawić, żeby to było precyzyjne, a wyrzucić to, co jest jakimś, że tak powiem, dodatkiem niepotrzebnym. Także stąd cenię sobie tego rodzaju polemiki, jeśli są merytoryczne. No i pokazałem wam człowieka, który dał się zwieść tej komunistycznej narracji i no, jaki jest poziom argumentu, jak można toczyć dyskusję z tego typu, no trzeba powiedzieć, wiarą, nie? Bo to on wierzy, nie? Tu ci ludzie nie mają zwykle argumentów. Oni usłyszeli coś w internecie, to im spasowało gdzieś do jakiejś takiej właśnie trochę spiskowej wizji świata. No oczywiście świat jest pełen spisków, ale powiedzenie, że wszyscy są w spiskach, a tylko ja nie jestem w spisku, czy tylko ta grupa, która wie, że nie ma wirusa tego CCP virus, COVID-19, no to jest duże nadużycie, no bo wielu naszych przecież, waszych przyjaciół, naszych braci, sióstr w Chrystusie pracuje w szpitalach, w służbie zdrowia, widzą te przypadki, widzą cierpiących, umierających ludzi. Jak można jednocześnie twierdzić, że tego wirusa nie ma? A drugi taki argument, który podaje, zobaczcie, przecież chińska partia komunistyczna płaciła, czy szantażowała ludzi, przede wszystkim Światową Organizację Zdrowia, żeby jak najdłużej prawda o pandemii, że jest i że jest groźna, nie dotarła do świata. Zobaczcie, przecież to się działo jeszcze w lutym. Styczeń, luty. To robiła komunistyczna partia Chin. Dzisiaj robią to polscy patrioci. Chińską robotę robią polscy patrioci. To jest dla mnie straszne. Nie? Nie mogę sobie jakoś tak wytłumaczyć, dlaczego uczciwi ludzie nagle przeszli na stronę zła tak o i nie widzą oczywistych faktów, że dzisiaj propagują narrację komunistycznej partii Chin żywcem wziętą z początku tego roku. No ale to jak ktoś chce więcej, no to o 18 dzisiaj w programie Dogrywka o tymśmy mówili. To co? Ktoś się pomodli? Czy ja? Jest ktoś chętny? Proszę.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś taki wspaniały, potężny. Dziękujemy Ci, że mamy do Ciebie przystęp. Dziękujemy Ci za ten wspólny czas, który teraz spędzimy. Studiujemy Twoje słowo i chwała Ci Boże, że możemy wchodzić w Twoje myśli, poznawać Twoje pragnienia, też historię, jak Ty działałeś i też działasz teraz wśród nas. I proszę Cię, daj nam teraz radość z tego wspólnego czytania i dobre myśli, dobre zastosowania. Prosimy Cię, Boże. Amen.
Amen. Mamy apostoła Pawła w trzeciej podróży misyjnej. Dociera, najpierw chodzi w okolicach, czyli jak gdyby poznaje topografię terenu wokół Efezu. Po tych no, takich okolicznych miejscach wyżynnych, obszedł w 19.1, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. I tam spotkał, czy w trakcie tej podróży, czy już gdzieś w samym Efezie, raczej tekst pokazuje, że w samym Efezie, tych 12 ludzi, którym powiedział dokładnie, na czym polega zbawienie w Jezusie Chrystusie, wiara w Niego. Oni uwierzyli, otrzymali Ducha Świętego i tak dalej. Na tym skończyliśmy we wtorek i 8 werset z 19 rozdziału zaczyna się odtąd. Zobaczcie, że odtąd mierzymy już czas. Teraz będzie pomiar czasu służby apostoła Pawła w Efezie. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Co tu widzimy? Co wam przypomina widok znajomy ten? Zobaczcie, apostoł Paweł, wielkie miasto, no to też jest duże skupisko Żydów, jest synagoga. To jest 3. podróż misyjna, a zobaczcie, strategia wraca do 1. Nie? Czyli najpierw szli po miastach, gdzie były synagogi, to najpierw wchodzili do synagogi, głosili Ewangelię Żydom. Ewangelizację w Efezie po załatwieniu tej sprawy z tymi jeszcze no, nie do końca, że tak powiem, doprowadzonymi od Jana Chrzciciela do Jezusa uczniami, rozpoczyna się w synagodze. Tu mamy okres 3 miesięcy, czyli około 12 sabatów, 12 tygodni. Nie? Wcześniej widzieliśmy, że tam to niekiedy przez kilka tygodni się dzieje. Nie? Możemy sobie zobaczyć skalę, że od kilku do kilkunastu tygodni dawał czas na opamiętanie się i nawrócenie. Nie? No, to jest dla nas jakiś taki też punkt odniesienia. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Pamiętacie, to mówię do tych, którzy gdzieś tam ze mną byli na szkoleniach ewangelizacyjnych, które prowadziłem. Tam są takie dwa, można powiedzieć, modele ewangelizacji. Jeden taki, że najpierw się tak z człowiekiem zaprzyjaźniasz, tam starasz się być dla niego miły i to trwa tam powiedzmy ileś tygodni i miesięcy, a dopiero potem delikatnie zaczynasz sugerować, że jesteś chrześcijaninem, może by tam o Bogu porozmawiać, a może o zbawieniu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest jeden taki model, taki relacyjny, bardzo długi, a drugi no to jest cześć, tam mam na imię tak i tak, no i jestem chrześcijaninem, albo czytam Biblię, jestem uczniem Jezusa, nie? Na samym wstępie oczywiście nie od razu no, zaczynasz go epatować nie wiadomo czym i wszystko mu mówić, tylko od razu pokazujesz swoją tożsamość, no to to pokazuje jasno, że to jest coś, o czym będziesz chciał z nim kiedyś rozmawiać. Jeśli on będzie chciał z tobą nawiązać więź głębszą, no to wiadomo, że te tematy związane z Bogiem, z chrześcijaństwem, z Biblią gdzieś będą się pojawiały, nie? Wiecie chyba, jaki model ja preferuję, jakiego nauczam, a przed którym przestrzegam. Tamten uważam, że jest modelem manipulacyjnym, bo ty zaprzyjaźniasz się z drugim człowiekiem w celu dla siebie wybranym. To tak jak jakiś, wiecie, ten jak się sprzedawca taki bezpośredni, nie? Najpierw człowieka tego, a później mu szampon bach wciśnie, nie? Nie. Ewangelia jest zbyt cenna, zbyt piękna, żeby w ten sposób postępować. Zobaczcie, że apostoł Paweł właśnie ten model, ten, gdzie od razu mówisz, kim jesteś, od razu zaczynasz, czy proponujesz rozmowę, a ten człowiek chce, to dobrze, nie, to jest jego strata, nie? Zobaczcie, jeszcze raz przeczytam ten werset. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Nie urabiał ich w żaden sposób, tylko od razu mówił prosto z mostu. Oczywiście wiedział, że tam będą polemizować, że będą mieć inne argumenty, że będą tam pokazywać, że jest inaczej. No ale dawał im czas, widać 12 tygodni, czyli no, taki no, dość długi czas. No i zobaczmy, co się będzie działo dalej. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, czyli wiecie, 3 miesiące znosił to, że trwali w uporze. Znosił, że argumenty na nich nie działały. Ale ten czas się skończył. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Zobaczcie, tu są takie 3 określenia. Zerwał z nimi, odciął się od nich. Nie? Tu już nie było, że oni są Żydami i on jest Żydem. Tu już nie było. Dzisiaj można powiedzieć, no i to chrześcijanie, i tamto chrześcijanie, jedni Biblię czytają. Nie. Jeśli nie uznajesz w Jezusie Zbawiciela, jeśli nie wierzysz, że On daje człowiekowi życie wieczne tylko i wyłącznie przez zaufanie do Niego, to ja nie uważam cię za chrześcijanina. Oczywiście to nie znaczy, że tam uciekam z krzykiem przepadnij szatanie i tak dalej, ale nie mam z tobą duchowej wspólnoty i tej wspólnoty nie pokazuję na zewnątrz. Mogę mieć inną wspólnotę. Możemy, nie wiem, pracować w jednym biurze, możemy być w jednej partii politycznej. W niedzielę będę jeszcze ten temat kontynuował na kazaniu, ale nie jesteśmy w jednym kościele. Nie możemy powiedzieć, że mamy jedność duchową i idziemy razem za Jezusem. Czyli pierwsze, zerwał z tymi, którzy trwali w uporze, nie dali się przekonać i źle mówili o Jezusie. Źle mówili o drodze darmowego zbawienia w Jezusie. Nie? Następnie, zobaczcie, odłączył nie tylko on, ale zadbał o to, żeby ci, którzy uwierzyli w Jezusa w pośród tych Żydów z synagogi, żeby oni też odłączyli się, czyli żeby oni zrobili to, dokładnie to samo, co on. On zerwał, no i oni też zerwali, odłączyli się od... odłączył ich, ale no w tym sensie oni taką decyzję podjęli, że odchodzą z synagogi. Nie są już w tej religijnej społeczności, która odrzuca prawdę o Jezusie i jeszcze do tego źle o nim mówi. I teraz trzecia rzecz, czyli zerwał, odłączyli się, oni razem, nie, można powiedzieć, no ale teraz stworzył nową rzeczywistość. Pamiętacie w Koryncie, gdzie się skupili? W domu Justusa, w centrum miasta, akurat tuż obok synagogi, nie? I tam były te spotkania pierwszych chrześcijan, spotkania pierwszego kościoła w Koryncie. Nie? Tu prawdopodobnie albo ich więcej było, tych, którzy uwierzyli, albo już no, zakładał, że to będzie no, większa służba, wynajął całą szkołę. Ona mniej więcej wyglądała tak, jak tu widzimy o, na przykład na tym zdjęciu. To jest oczywiście duży amfiteatr, to było dużo mniejsze, ta szkoła Tyranosa. Ja widziałem w Macedonii tego typu rzeczy tak mniej więcej na 200-300 osób. Na 200-300 osób i to pełno tego było. Nie? Bo to naprawdę, jeśli się w ten sposób takiego amfiteatru to zbuduje, to bardzo dużo ludzi da się umieścić w bliskiej odległości ze względu na to, że to jest na takim zboczu wzgórza. Jest bardzo dobra widoczność i jeszcze umieli akustykę zrobić, że bez żadnego nagłośnienia ktoś tu sobie stał, a wszyscy słyszeli, co on mówi. Nie? Także taką mniej więcej, taki budynek, no pół budynek, no bo bez dachu zwykle to było, ale no w tym miejscu na ziemi deszcze są rzadkie i dość krótkie. Można sobie na to pozwolić, wynają takie miejsce, gdzie tych uczniów skupił. Czyli nie tylko wyrwał ich z tego fałszywego systemu religijnego, nie, który bluźni Jezusowi, ale i skupił ich, dbając o miejsce. Zobaczcie, oni nie chodzili, że tak powiem, po ulicach, po polach i nie mieli się gdzie podziać. Nie? Apostoł Paweł myślał koncepcyjnie, jeśli to ma być stała praca ewangelizacyjna, to ona musi mieć oparcie materialne. Dlatego tam wynajął dom tego Justusa, pamiętacie? Czy Justa? Czekajcie, żebym go... Tycjusz Justus, czyli Justus. Tycjusz Justus, to jest 18:7. Tam było w jego domu, a tu wynają takie już publiczne miejsce, szkołę Tyranosa. Bardzo no, warto o tym pamiętać, że nasze działania misyjne, ewangelizacyjne muszą mieć też to zaplecze materialne. Myśmy, wiecie, że przez mniej więcej 20 lat spotykali się po domach, gdzieś tam w kuchni czy w salonie u kogoś, ale potem zaczęliśmy widzieć, że, znaczy zaczęliśmy do nas to docierać, że nikt z ulicy nie przyjdzie do prywatnego domu. To jest za wielka bariera. To może przyjść nasz przyjaciel, kogoś, kto znamy, który z innych powodów bywał w naszym domu. Ale z ulicy nikt do domu nie przyjdzie. Czyli jeśli chcemy wyjść z Ewangelią szerzej niż tylko do kręgu naszych znajomych, musimy spotykać się w miejscach, że tak powiem, neutralnych. Czyli albo wynająć tam jakąś kawiarnię, wynająć kino, czy wynająć na stałe jakiś budynek i mieć tam spotkania. Apostoł Paweł wybrał, jak widzimy tutaj, tę drogę i zaczyna nauczać codziennie w szkole Tyranosa. Co wam mówi to określenie? Codziennie nauczać. Coż to takiego? Tak. To jest uniwersytet. Chrześcijański uniwersytet apostoł Paweł codziennie nauczał. No przychodzili ludzie, a on ich codziennie nauczał. Oczywiście nie wiemy, jak zostało to zorganizowane, że oni mieli możliwość nie pracować. Bo jak on miał możliwość, to wiemy, nie? Zwykle organizował ten swój zakład wytwórczy namiotów, nie? I młodsi uczniowie jego tam pracowali, a on się poświęcił cały czas już nauczaniu. Ten wzór widzieliśmy wcześniej właśnie w Koryncie. Nie? Póki był sam, no to razem z tam Pryscylą i Akwillą, widzicie w tej kolejności, też powiedziałem, i tam szyli te namioty. Przyszli, tu mamy piąty werset 18 rozdziału, kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii. Paweł oddał się całkowicie słowu, no a domyślamy się, że oni część pracy wzięli na siebie. Nie wiemy, jak to, wiecie, materialnie zostało rozwiązane. Czy na przykład Paweł uczył codziennie, a inni przychodzili raz w tygodniu? Czyli rozumiecie, no na taką rzecz mogli sobie pozwolić, że pracują 5 dni w tygodniu, a ten jeden oprócz dnia wolnego przeznaczają na naukę w tej szkole. Czy też może byli niektórzy tacy, którzy z jakiegoś powodu, albo mając zgromadzony majątek, albo ktoś ich finansował, jakieś stypendium im dał, albo rodzice ich finansowali i zgodzili się, dobra, ty przez ten rok możesz tam chodzić codziennie do apostoła Pawła. Tego dokładnie nie wiemy. Wiemy natomiast, jaki był efekt. Zobaczcie 10 werset. To odłączenie i codzienne spotykanie się ku nauczaniu chrześcijańskiemu w szkole Tyranosa trwało przez 2 lata. Zapewne to jest, pamiętacie, te 3 miesiące okres synagogi i 2 lata okres szkoły Tyranosa, czyli ponad 2 lata. Być może to jest włączone. Pamiętamy, że w Koryncie, 11 werset, zobaczcie, przebywał tam 1 rok i 6 miesięcy, 1,5 roku. Także widać, że to jest no, podobny dystans czasowy. I działo się to przez 2 lata, czyli już wiemy, co robił, wiemy, ile czasu, a teraz zobaczcie owoc. A teraz zobaczcie owoc. Sami. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo Pańskie. Mieliśmy strategię do Żydów, mieliśmy strategię do Greków. Teraz mamy owoc. Poproszę mapę. W Efezie i w Azji, czyli w całej okolicy, w całej tej krainie, bardzo ludnej, bogatej, wszyscy mieszkańcy mieli okazję usłyszeć o Jezusie Chrystusie. 2 lata. Niewielu ludzi na początek. Kilka, może kilkanaście osób. No, Bóg mu dał tych 12, wiecie, tych uczniów Jana, Chrzciciela, nie? Miał swoich kilku, nie? Doszli tych 12, czyli może ich było ze 20 na początek, nie? No i jeszcze ci kilku chrześcijan, tych, którzy się nawrócili, jak pierwszym razem wracając z Koryntu, nie? Tam się zatrzymał. No to niech będzie 50 jeszcze, ale to już całkowicie niemowlęta w Chrystusie, nie? Może 100. I zobaczcie, co się dzieje po 2 latach i kilku miesiącach. Wszyscy mieszkańcy całej tej krainy. Na pewno jest to zasługa działania Ducha Świętego. Nie, że Bóg tak to przygotował, że w czasach apostolskich działy się przeróżne cuda, znaki i tak dalej. Stąd ludzie dużo bardziej byli poruszeni. Też jak wiemy, Żydzi bardzo wtedy no, gorliwie czekali na Mesjasza. Z różnych pobudek, mniej lub bardziej biblijnych, jedni z politycznych, tego, ale klimat był u Żydów bardzo taki mesjanistyczny, że coś duchowego tu się musi zdarzyć za naszego życia, teraz, blisko. Także oczywiście są te czynniki duchowe, których teraz nie ma. Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że w czasach przedostatecznych zainteresowanie Biblią będzie malało, a ludzie będą zwracać się do bajt, do bzdur. Dlatego mówiłem, nawiązałem wcześniej do tych komunistycznych dezinformacji dotyczących COVID-u. To jest jeden z owoców tego. Widzimy, jak łatwo, wystarczy parę głupawych filmików w internecie zamieścić i już ileś tam procent ludzkości będzie wierzyć w bajdy. Nie? To nie możemy przenieść tego, wiecie, takiego gotującego się czasu oczekiwania na zmiany duchowe na dzisiejszy czas, kiedy mamy rzeczywiście takie wyziębienie duchowe, szczególnie w Europie, bo gdzieś tam w innych miejscach na ziemi to tam jest dość gorąco pod tym względem. Ale w Europie, w Polsce to trochę lepiej, ale jest raczej taki letnio-chłodny klimat. Także to jest prawda, ale nie możemy się tym jak gdyby wymawiać, bo tu jest jeszcze druga strona medalu. Bóg przygotował tych ludzi, ale apostoł Paweł i chrześcijanie, którzy mu towarzyszyli, przygotowali metodę dotarcia do nich. 2 lata i parę miesięcy wszyscy mieszkańcy Azji mieli kontakt z Ewangelią. Zostali skonfrontowani w jakiś sposób z osobą Jezusa Chrystusa. Mogli usłyszeć słowo Pańskie. Ważne jest, żebyśmy my, Kościół dziś, rozwinęli sposoby dotarcia do Polaków. Na to, jak działa Duch Święty, mamy niewielki wpływ. No, powiedzmy, że możemy się modlić o naród, tak, proszę bardzo. Ale mówię, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo one są wynikiem też proroctw biblijnych, że taki będzie stan ludzkości przed powtórnym przyjściem Jezusa. Taka oziębłość, zapychanie się byle czym, czymś innym, a nie szukanie prawdy. Nie? Ale organizacje, metody, cierpliwość, bo przez 2 lata codziennie. To było kiedyś naszą słabością. Myśmy tak coś zrobili raz, nie? Jakieś spotkanie ewangelizacyjne. O, już zrobiliśmy to teraz. Tam się zainteresowało 3 osoby. No to teraz poczekamy na wiosnę, zrobimy drugie. Nie? Czy coś takiego. Albo zrobiliśmy jedno spotkanie, drugie gdzieś blisko koło siebie, nie przynosi to rezultatu, no to już 3 może nie zrobimy, albo już bez wiary, tylko tamtego, nie? Po powrocie ze Stanów, bo to było rzeczywiście przeżycie zmieniające moją takie nastawienie mentalne do, jeśli chodzi o wiarę w to, że w Polsce może się udać coś zrobić. Stwierdziliśmy, że zaczniemy codziennie robić programy. Czy najpierw zaczęliśmy co tydzień, to były warsztaty biblijne, to się wtedy zaczęło, to była końcówka 2015 roku, tuż po powrocie ze Stanów. Tydzień w tydzień. Oprócz niedzielnych spotkań dołożyliśmy chyba 5, nie? A od lutego, za parę miesięcy, dołożyliśmy. Taki test był jeszcze na święta. Zrobiliśmy takie te krótkie vlogi codziennie, kilkanaście, że stwierdziliśmy, że damy radę pracować codziennie. No to od 1 lutego zaczęliśmy codziennie i tak do dzisiaj ciągniemy. I zobaczcie, jak wielkie Bóg dał błogosławieństwo. Jeszcze nie możemy powiedzieć, że wszyscy Polacy usłyszeli Słowo Boże. Ale już o naszej telewizji, o tym, co my tu wyrabiamy, wiemy, że już na pewno wszyscy zainteresowani sprawami polis, czyli polityką, to już na pewno gdzieś coś im się trąciło o ucho. Nie? I o tym już mówiłem kilkukrotnie. Mamy czas, mamy metodę, mamy jak to robili, codziennie nauczając i mamy owoc. Wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, czyli zobaczcie, tu były różne strategie, mogli usłyszeć Słowo Pańskie. I teraz wchodzimy w ten obszar tych bonusów, które Bóg wtedy dawał. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. No to jest właśnie stan Kościoła w czasach apostolskich. To widzimy już później w liście do Hebrajczyków, że o tych rzeczach mówi się w aspekcie dokonanym. że Bóg potwierdził już swoje słowo, potwierdził zbawienie znakami, cudami i darami Ducha Świętego. Czyli to się skończyło. No a teraz troszeczkę kabaretu, bo może już niektórzy się trochę do spania układają, bo jest późna pora, no to teraz będzie jazda. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł. Lecz wy, obszczymury, coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. No, zobaczcie, jak podróbki w sferze duchowej są niebezpieczne. Będę o tym mówił za parę dni w Pomyśl Dziś, to jeszcze rozwinę ten temat, ale zobaczcie, tu była metoda stworzenia klona. Nie? Była szkoła Tyranosa, służba apostoła Pawła, a tu jakieś obszczymury chcieli zrobić coś podobnego, podszywając się pod apostoła Pawła. Nie? Chcieli żerować na jego sukcesie. Gdzie dostali kopa? Pisz centralnie, w żopu. Noż tak jest, goli, poranieni, spieprzali z tego swojego kramiku, który chcieli zbudować jako fałszywą konkurencję dla prawdziwego kościoła. Czytamy, co było dalej. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. Tym razem przypominam, że Ewangelia dotarła do całej Azji. A ta nowina o tych popaprańcach, którzy klonika próbowali stworzyć, no troszkę w mniejszym zakresie, ale później może i dalej, na pewno szybko rozniosła się metodą poczty pantoflowej po całym Efezie i padł strach na nich wszystkich. A imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Widać, że wtedy chrześcijaństwo było traktowane bardzo poważnie. Zobaczcie, nawrócenie do Jezusa to nie było tak, że aha, no to ja powiem, że Jezus tam jest moim Zbawicielem, przyjdę, pojadę se na zjazd czy na obóz i już jest fajnie. Nie? Rzeczywiście w naszym środowisku też pojawili się ludzie, którzy tak traktowali przyjście do Jezusa. Przed nami nawet okłamywali nas, jeśli chodzi o swoje niemoralne życie, udając, że wszystko jest w porządku. Dopiero po jakimś czasie to wychodziło na jaw. Zobaczcie, ci się szczerze nawracali. Jednym z owoców tego szczerego nawrócenia było, że przyznawali się do ciemnych stron swojego życia, w których trwali jeszcze nie tak dawno. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. No to prawdopodobnie są jakieś bardzo wielkie, wielkie kwoty. Może ktoś z historyków nam to przeliczy. Chociaż wiecie, inflacja jest tak szybka. Dziś przeliczy, jutro już to będzie dużo mniej, a program pozostanie, no to żeby nie było. Teraz inflacja się rozpędza dzięki tu różnym socjalistycznym pomysłom, ale o tym mówiliśmy dzisiaj o 13. Zobaczcie, ktoś powie, patrzcie, chrześcijanie palą księgi! Patrzcie, jaki to ciemnogród jest! A czyje oni księgi spalili? Proszę jeszcze raz sobie przeczytać. No czyje? No. No wot. Swoje. A jak swoje? To wara ci od decydowania, co oni ze swoją księgą mają zrobić. Jasne? No. Jak hitlerowcy, jak inkwizycja katolicka pali księgi, to pali cudze, żeby księgi konkurencji zniszczyć, nie? Bo wiedzą, jaka jest wartość słowa pisanego. Dlatego nas na przykład katolicy blokowali bardzo często, bo wiedzą, jaka jest wartość słowa mówionego. To jest chyba nasz trzeci kanał, czy drugi, już nie pamiętam, ale pierwszy nam zablokowali z bardzo dużą ilością. 3000 filmów mieli donosy takie kłamliwe, fałszywe oczywiście i tak dalej. Teraz pewnie też tam ładują cały czas przeróżne donosy. To w tym raporcie o prześladowaniu chrześcijan mówiliśmy o tym, jak tylko ktokolwiek gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawi, to zaraz dyżurni katolicy napiszą na niego donos. Tam do dyrektora szkoły, do dyrektora kina, do straży pożarnej, no gdziekolwiek, no gdzie tam się coś zrobi. Także... Z taką sytuacją, no, że tak powiem, na co dzień mamy do czynienia. Ci ludzie palili swoje księgi. Zobaczyli, że to jest ciemna strona mocy, że z Jezusem to nie ma nic wspólnego, te ich różne czarnoksięskie gusła. Przynosili te księgi, które były bardzo drogie, i publicznie je palili, jak gdyby demonstrując, że oni zerwali z tym grzesznym życiem. Była to ich forma demonstrowania swojego nawrócenia. To tak jak teraz na fejsiku na przykład część z was z jakieś posty takie z fragmentami Biblii, swoje świadectwa umieszcza, czy na przykład relacje z chrztu, czy inne jakieś nasze programy. Oni też właśnie to zrobili. Ktoś rzeczywiście, zobaczcie, to podliczył. Ciekawe, nie? Że ktoś się tym zajął, żeby to podliczyć. No nie wiem, no dość widać, że tak lubili liczyć, nie? Bo tu i mamy czas podany, i wszyscy mieszkańcy, i teraz właśnie wartość tych ksiąg. Także tak, że tak powiem, to nie było tak, nie byli oderwani od ziemi, nie? Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Czyli mamy najpierw ten etap żydowski, 12 tygodni mniej więcej, potem zrywa z nimi, odłącza uczniów, skupia ich w szkole Tyranosa, codziennie ich naucza. Bóg robi jeszcze wspaniałe cuda przez ręce apostoła Pawła i końcowy efekt. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. Czyli prawdopodobnie jeszcze z Efezu oprzedł te okoliczne miasta. Zobaczcie, mamy, o dzięki, mamy tę trzecią podróż misyjną, też zaczyna się z Antiochii, drogą lądową do Efezu i zobaczcie, teraz chce znowu przez Macedonię dojść do Achaii, czyli do Aten i do Koryntu. Nie? Czyli jak gdyby odtwarza drugą podróż, nie? Jeszcze raz chce przez tę ziemię przyjść, czyli widać, jak ważne było umacnianie kościołów. Nie tylko raz i tam troszkę z nimi pobył, ale raz trochę z nimi pobył, później znowu przyszedł, znowu trochę z nimi pobył i tak dalej, i tak dalej. Starał się, żeby ten kontakt był no, dość częsty. Zobaczcie, my też wzorując się na tym schemacie robimy zjazdy, nie? Oczywiście teraz wzmocniliśmy ten komponent spotykania się codziennego, nie tylko na jakichś politycznych dywagacjach o 13 czy 18, ale właśnie też na spotkaniach stricte poświęconym chrześcijanom tych wieczornych. Czyli do drugiej, można powiedzieć, wyprawy misyjnej dodał głównie Efes i Azję, którą w drugiej minął. Pamiętacie, to Duch Święty nie pozwolił mu tu iść, tylko żeby się przeprawił i już żeby Ewangelia tu zaczęła promieniować na cały świat już Hellady tej właściwej. Nie? Teraz dołożył Efes, mówi, że jeszcze przejdzie aż do Aten, później wróci do Jerozolimy i od razu ma następny plan. A potem to będę chciał się wybrać do Rzymu, do stolicy Imperium. Wiemy, jak się tam wybrał. I nie było to... Tu był socjalizm, tak. To nie była prywatna już inwestycja. Wcześniej Kościół prywatnie inwestował, nie? Wysyłali, dawali pieniądze kościoły. apostoł Paweł zarabiał, czy wszystko było prywatnie. A teraz, tak jak ksiądz Tadeusz Rydzyk, skorzysta z dotacji rządu. No nie, nie dokładnie. Żydzi uknują na niego spisek, będą go chcieli zabić, nie uda się im zabić, zadowolą się oskarżeniem szmatławym przed władzą państwową. Paweł odwoła się do cesarza, no i w tym momencie to już przysługuje takie prawo obywatelowi rzymskiemu, że kiedy on oskarżony o przestępstwo nie akceptuje wyroku sądu lokalnego, ma prawo odwoławcze, ma prawo odwołać się do sądu cesarskiego i wtedy na koszt państwa jest tam dowieziony. O tym już mówiliśmy, studiując też list do Filipian, kiedy właśnie Paweł był w Rzymie i co zrobił? Zewangelizował całe pretorium, czyli siedzibę, można powiedzieć, gwardii cesarskiej, no czyli przez to też pewnie cały dwór usłyszał. Czyli apostoł Paweł ma plany, chce Rzym zobaczyć, a Bóg dał wykonanie tych planów, pobłogosławił. No, Paweł może nie był zawsze zachwycony. Sam jakby miał planować, to by to pewnie dalej wolał już nie korzystać z tej pomocy państwa w tej podróży, tylko sam by sobie załatwił dotarcie do Rzymu, ale przyjął to, co Bóg dał. Warto, żebyśmy i my też to przyjmowali. Mamy pewne plany, chcielibyśmy to. Nie zawsze to się dokładnie tak udaje. Niekiedy, tak jak widzieliśmy tam w ewangelizacji dzisiejszej Turcji, Bóg zabraniał, gdzie indziej musieli iść, chociaż ich chęci i plany były inne. Tu widzimy, że Bóg zezwolił rzeczywiście, dał mu ten plan, ale poszedł w kajdanach do tego Rzymu. A tak jeszcze, jak myślicie, jakby poszedł taki Żyd gdzieś i przyszedłby se tą drogą taki w pyle i znoju do Rzymu, a tutaj przyjeżdża w eskorcie żołnierzy rzymskich od razu do więzienia, pretorium i tak dalej. Gdzie więcej rozgłosu się, przy którym scenariuszu jest więcej rozgłosu i szybciej informacja o nim i o tym, co chce przekazać, dotrze do elity rzymskiej? No, oczywista oczywistość, nie? W tym właśnie Bożym scenariuszu. Tu zobaczcie też ciekawostka, już zaraz dzwonek, ciekawostka, jak apostoł Paweł przygotowuje. To widać, że to nie było, a tam się obudził rano, o, teraz jedziemy do Koryntu. On se kombinuje, zrobimy to, to i to. I przygotowuje to. Zobaczcie, wysyła dwóch najpierw, żeby powiadomili kościoły, żeby kościoły były już przygotowane. Za 2 miesiące przyjdzie do was apostoł Paweł. To się ogarnijcie, weźcie sobie urlopy, zorganizujcie miejsce, żeby kiedy on przyjdzie, to rzeczywiście wykorzystać najlepiej ten czas jego mówienia, jego nauczania. Tak byli wtedy zorganizowani. Warto, żebyśmy brali wzorce właśnie z tej struktury organizacyjnej, która tu została przedstawiona. Paweł chodzi w okolicach Efezu, od czasu do czasu jeszcze pewnie Efez odwiedza. No, to zobaczymy, jak Bóg da w poniedziałek, jak ludzie religijni, uczciwi, wytwórcy relikwii, czyli tacy lepsi religijni ludzie, jak zachowają się uczciwie. Ale na to zapraszam w poniedziałek. Czy są jakieś głosy? Powiedzmy, że krótko, przed dzwonkiem, czy już jest po dzwonku?
Casa Pueblo, nauka z dzisiejszego fragmentu to to, że jeśli coś jest szczerze robione z Boga, trwa długo, a Duch Święty daje siłę. Jeśli coś nie jest z Boga, przemija i w krótkim czasie rozchodzi się po kościach i znika.
Dokładnie tak, szczególnie ta kompromitacja tych, którzy próbowali kopiować to, co robił apostoł Paweł, jest wielce pouczająca. Możecie to co niektórym wysłać swoim przyjaciołom na Facebooku czy gdzie indziej. Kto się pomodli na koniec? Jest ktoś chętny? Nie widzę, nie słyszę, to się pomodlę. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam wytrwałość, że nasze siły, nasze motywacje są za słabe, że gdybyśmy mieli na nich oprzeć służenie Tobie, to pewnie już dawno byśmy się zajęli czym innym. Ale dzięki Twojemu Duchowi w nas, dzięki Twojemu przykładowi, dzięki Twojemu Słowu, które pokazuje nam, jak trzeba dla Ciebie pracować, jak trzeba systematycznie, nie zniechęcając się, wykonywać codziennie Twoją wolę, możemy dokonywać i dziś wielkich i jeszcze większych rzeczy. Prosimy Cię o błogosławieństwo, o to, byś strzegł naszych serc i myśli, byśmy nie poszli w kierunku pychy i ufania sobie, ale żebyśmy też nie poszli w stan jakiegoś zniechęcenia czy niewiary w to, że możemy dla Ciebie odnieść sukces w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Amen. Do zobaczenia jutro o 18:00. Zaproście swoje babcie. A jeśli jesteś babcią, to weź babcię koleżankę z klanu Ryś. A o 13:00, no to zapraszam wszystkich. Ciężka liga będzie. Zobaczenia.